Po pierwsze rodzina. Beneficjentem projektu jest Tarnowska Kana, czyli Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży. Na projekt składa się kilka komponentów. Warsztaty dla młodzieży, eventy, programy telewizyjne oraz audycje radiowe. Po więcej informacji zapraszamy na www.kana.pl. Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze rodzina.
Naszym gościem jest psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Podlasiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
Z jakimi problemami najczęściej borykają się małżeństwa i rodziny?
Pary często zgłaszają problemy w komunikacji, tak to nazywają. Te problemy w komunikacji to często albo w ogóle brak rozmów, tych rozmów jest coraz mniej, a rzeczywiście bywają takie pary, które potrafią do siebie się nie odzywać nie tylko dniami, ale miesiącami. Ciężko w to uwierzyć, ale takie pary też można spotkać. Są też pary, które bardzo często się kłócą i ta dynamika jest coraz szybsza i coraz więcej tych kłótni. Te kłótnie na początku są o coś, a potem w zasadzie mogą być o wszystko. Pary często zgłaszają się i zgłaszają coś w rodzaju takiego rozczarowania partnerem czy partnerką. To nie tak miało być, nie tak miało wyglądać moje małżeństwo, nie tego oczekiwałam od męża, nie tego oczekiwałem od żony. Jest po prostu rozczarowanie, frustracja. Pary zgłaszają się też ze zdradą. Różnie z tymi zdradami bywa, bo bywa tak, że para zgłasza się w zasadzie po to, żeby gasić pożar. Jest tak dużo emocji, łez, że na początku jesteśmy bardziej interwenientem kryzysowym. Po prostu próbujemy jakoś ogarnąć te emocje, powolutku je rozładować, żeby w ogóle dało się rozmawiać. Ale bywa tak, że pary próbowały same, korzystając z własnych zasobów, próbowały sobie z tym problemem poradzić, niestety nie udało się. I dają sobie kolejną szansę, przychodzą, ale jest to już coś, co było przez parę opracowywane, niemniej jednak nadal jest problemem, nadal odżywa. W zasadzie czynnikiem spustowym może być, nie wiem, aktor w telewizji, ładna pani, nie wiem, spotkana na ulicy, wystarczy, że mąż czy żona odwróci oczy, i już temat do rozmowy jest. Rodziny bardzo często przychodzą z problemem dziecka. Mówią na przykład: Wojtuś zaczął moczyć się w nocy. Wojtuś ma powiedzmy 7 czy 8 lat. I rzeczywiście jest to problem, jest to kłopot. I rodzina, oczywiście cała rodzina chce wspierać Wojtka w tym, żeby ten objaw zniknął. Bardzo często okazuje się po wstępnych konsultacjach, że tak naprawdę ten chłopczyk tylko niesie objaw, w tym przypadku na przykład moczenie nocne, a tak naprawdę to cały system jest chory. To dziecko jest takim delegatem do terapii, delegatem do naprawy. Ten objaw, który się pojawia, na przykład to moczenie, to tak naprawdę pomaga rodzinie przetrwać i nawet podjąć w którymś momencie taką decyzję, że idziemy coś z tym robić, prawda? Początki z reguły są takie, że na przykład przy tym objawie powiedzmy tego moczenia nocnego, to oczywiście odwiedzani są różnego rodzaju specjaliści, lekarze, którzy wykluczają po kolei, prawda, jakieś tam przyczyny, nazwijmy to somatyczne, fizjologiczne. I wtedy w zasadzie mówią, tutaj wartałoby ewentualnie pomyśleć o rozmowie z psychologiem. I wtedy się rodzina pojawia. Często jest tak, że na początku przyprowadzane jest tylko dziecko, przychodzi rodzic, a my wtedy i tak zapraszamy rodziców, właśnie bywa często, że całą rodzinę. I okazuje się, że do pracy jest cała rodzina, cały system. Rodziny przychodzą też często z takim problemem zaniku więzi. Mama, najczęściej ojciec wyjeżdża, pracuje, zarabia pieniądze, buduje się dom, czy buduje się gdzieś tam, deweloper buduje dla rodziny mieszkanie. Często ten pobyt się gdzieś tam przedłuża i jeszcze ciągle tych pieniędzy brakuje. I wtedy pojawia się kłopot, bo w zasadzie powiedzmy mama, która zostaje tutaj z dzieckiem czy z dziećmi, ona po pierwszych takich miesiącach tęsknoty zaczyna funkcjonować, bo musi. W zasadzie staje się świetnym logistykiem, takim trochę samotnym rodzicem, który sobie musi poradzić ze wszystkim. Ma też własne rytuały i to wszystko gra, wszystko funkcjonuje. I wtedy, kiedy ojciec od czasu do czasu wraca, on chciałby świętować, chciałby, żeby w domu była fiesta, a rodzina żyje swoim rytmem. I na początku te powroty są cudowne, A potem bardzo często bywa, że właśnie w trakcie tych powrotów między małżonkami jest bardzo dużo napięć.
Kiedy warto iść do psychologa, do terapeuty? Niektórzy mogą się wstydzić, że trudno się przyznać do takich problemów.
Szczerze mówiąc, nie jest łatwo, bo to nie jest takie proste usiąść i opowiadać obcej kobiecie czy mężczyźnie o swoich nieraz bardzo intymnych przeżyciach, w zasadzie o swoich porażkach. Nie jest to takie proste. My sami przed sobą mamy trudność, żeby przyznać się do jakiejś porażki. A tutaj w zasadzie musimy opowiedzieć, decydujemy się, nie musimy. Decydujemy się opowiedzieć zupełnie obcej osobie i to, co na początku może się wydawać olbrzymią trudnością i rzeczywiście zniechęcać, tak naprawdę bardzo pomaga. Właśnie fakt, że terapeuta nie zna swojego pacjenta, nie ma z nim żadnych relacji, nie jest w relacjach z rodziną pacjenta, ze znajomymi, okazuje się bardzo ważne dla terapii i w zasadzie tylko wtedy terapia jest możliwa.
Jak wygląda taka terapia?
Pierwsze spotkania, kilka spotkań to są takie spotkania konsultacyjne. Tak naprawdę to jest na początku forma wywiadu. Każdy terapeuta prowadzi go w zasadzie we własnym stylu. Są pytania, które jakby musi zadać, są pytania, które jakby nasuwają się same w trakcie rozmowy, o coś dopytuje. Te spotkania konsultacyjne są potrzebne dlatego, żeby zrobić coś w rodzaju konceptualizacji, przygotowania jakby swojego pomysłu na terapię, czy to indywidualną, pary, czy rodziny. I tych spotkań jest kilka, czasami wystarczy dwa, a bywają takie sytuacje, że potrzeba ich więcej. To są też takie spotkania, które służą nie tylko temu, żeby terapeuta poznał pacjenta i mógł przygotować tą swoją konceptualizację, ale żeby też pacjent czy pacjenci zobaczyli, poczuli, czy z tym terapeutą będą w stanie pracować. No mówiąc tak bardzo potocznie, albo będzie flow, albo go nie będzie, albo będzie albo jej nie będzie. Proszę sobie wyobrazić, że przychodzi ktoś do terapeuty, do gabinetu, jakaś osoba i widzi na fotelu panią podobną na przykład do swojej, no nie wiem, teściowej, której bardzo nie lubi, albo do mamy, która dużo złego wyrządziła, powiedzmy, tej osobie. W każdym razie no, nie dała tego, co dać mogłaby i czego dziecko mogło oczekiwać. I tutaj zaczynają się projekcje pacjenta, które mogą utrudnić pracę. I wtedy po prostu często pacjent albo mówi o tym, albo nie mówi, po prostu nieraz nie przychodzi już na terapię, czy na kolejną konsultację. Ale jeżeli już mogę coś powiedzieć, to zawsze warto powiedzieć o tym terapeucie, że jakoś tak dziwnie mi się z panią czy z panem rozmawia. Terapeuta dopyta dlaczego i nawet takie przyjrzenie się temu, co takiego się zadziało, że nie będziemy mogli pracować, to może być fajny kawałek wiedzy dla pacjenta o samym sobie i to może się mu przydać. I oczywiście nie będzie wtedy terapii, ale jakby pacjent już coś zobaczy. To szkoda jakby tych spotkań, żeby nic z nich nie wyniknęło, nawet gdyby ich miało być jedno czy dwa.
Zastanawiam się, na ile te omawiane zagadnienia są przyczyną kłótni, nawet w samym gabinecie małżonków.
Jeżeli chodzi o pary, to rzeczywiście nieraz bywa bardzo gorąco. Rzeczywiście są podniesione głosy, no my staramy się jednak ustalać jakieś zasady, umawiamy się, że tutaj głosu nie podnosimy, że tych decybeli nie może być powyżej iluś tam. No niemniej jednak są emocje, jesteśmy ludźmi, jesteśmy w interakcji z tymi osobami, no też nie mogą mówić szeptem, kiedy oni są naprawdę w bardzo silnych emocjach, ale jednak staramy się tak stabilizować, żeby dało się po prostu rozmawiać, żeby nie odtwarzać tego, co jest w domu, czyli po prostu kłótni. Bardzo często są łzy i rzeczywiście, gdyby tak można było jakiś termometr przynieść do gabinetu, taki, który mierzy emocje, to nieraz on chyba byłby rozsadzony. Jest bardzo, bardzo dużo.
Ale to chyba tak, że wtedy jest okazja, by dowiedzieć się o emocjach drugiej osoby, bo my często nie mówimy o tym, co my czujemy.
O emocjach nieraz w ogóle dwoje ludzi, będąc ze sobą przez wiele lat, praktycznie nie rozmawia. Każde przeżywa swoje emocje. Niektóre osoby nawet mają kłopot z tym, żeby je ponazywać. No często w gabinecie odbywa się coś w rodzaju nauki, rozpoznawania i nazywania emocji, takiej od podstaw. I w zasadzie to jest taka psychoedukacja. Nawet trudno to nazwać terapią, bo to jest jakiś kawałek psychoedukacji. No bo od czegoś trzeba zacząć. Ale często słyszymy w gabinetach takie zdania: nie wiedziałam, że ty tak to odebrałeś, że ty tak czułeś. I ja nie wiedziałam, że tobie jest tak przykro. Nie mówiłeś. a ja nie potrafiłam odczytać.
Czyli dialog pomaga wygrać z problemami. Co jeszcze może pomóc w rozwiązywaniu tych problemów, w ratowaniu małżeństwa? Ma Pani takie doświadczenia?
Ja myślę, że zaciekawienie drugim człowiekiem. Nigdy nie osadzanie się na takiej półce pod tytułem ja wiem, a już na pewno nie na półce ja wiem najlepiej. Lepiej niż ty. Partner czy partnerka, mąż czy żona w pewnym momencie będzie czuła złość, a ta złość bardzo będzie oddalać. Natomiast zaproszenie do rozmowy, nawet kiedy to jest jakiś temat trudny, drażliwy, jakiś taki, który budzi emocje, ale kiedy usiądziemy do rozmowy i powiemy coś w rodzaju, wiesz co, ja nie wiem, czy się z tobą zgodzę, ale ciekawi mnie twoje zdanie na ten temat. Chciałabym wiedzieć. Nie wiem, czy przyznam ci rację, ale chciałabym wiedzieć. I oczywiście w drugą stronę. I wtedy można zacząć rozmawiać. Natomiast jeżeli zaczniemy rozmowę, mówisz głupoty, albo ja ci powiem, jak masz zrobić, no to kłótnia wisi w powietrzu.
Co w związku, który przeżywa kryzys, obok terapii możemy jeszcze zrobić, aby rozwiązywać problemy rodzinne? Bo umówmy się, że nie każdy przyjdzie na terapię.
Para czy rodzina, ale każda osoba, dopóki może, to korzysta z własnych zasobów i stara się sobie samodzielnie poradzić z kłopotem, z problemem. Jeżeli te zasoby i własne pomysły na rozwiązanie problemu zostały wyczerpane, nie ma poprawy, a wręcz przeciwnie, jakby widzimy, że coś coraz bardziej się plącze, relacja jest coraz bardziej napięta, nie jesteśmy już w stanie w ogóle ze sobą rozmawiać, bo jeżeli zaczynamy, to co najwyżej będzie z tego kłótnia, więc wolimy już wcale nie rozmawiać, to wtedy rzeczywiście warto poszukać pomocy i porozmawiać z terapeutą. Ja powiem tak, bywa, nie często, ale bywa, że przychodzi para, czy nawet osoba indywidualnie na terapię i w zasadzie po kilku spotkaniach stwierdza, że to ja już wiem, to mi wystarczy i omawiamy to sobie. Po prostu nieraz wystarczy kilka spotkań i ktoś idzie dalej. To jest tylko taki jakiś krótki przystanek.
Zastanówmy się jeszcze nad wpływem otoczenia bliższego i dalszego na rezygnację z trudu odpowiedzialności związanej z budowaniem trwałej wspólnoty rodzinnej, małżeńskiej. To może to bliższe otoczenie, czyli co, rodzice, teściowie?
Kiedy para jest w pierwszej fazie cyklu rozwoju rodziny, czyli kiedy mamy dwoje małżonków, jeszcze nie mamy dzieci, to w zasadzie ich takim pierwszym zadaniem to jest oprócz stworzenia, wypracowania właśnie takich swoich zasad, nie chcę powiedzieć reguł, ale jakichś takich rytuałów, tak powolutku, to jednocześnie ważne są granice, żeby ta para postawiła granice, jakby to jesteśmy my, tu jest nasz związek i tutaj jest granica. I te granice niestety bardzo często są przekraczane, oczywiście w dobrej wierze, a to przez rodziców jednego z małżonków, a to drugiego. Czasem jeszcze jakaś babcia czy dziadziu, ale powiedzmy tutaj głównie o rodzicach. I rzeczywiście na początku to jest bardzo miłe, te obiadki coniedzielne u jednych czy drugich rodziców, ale w którymś momencie tego jest trochę za dużo. Te niedzielne obiadki, jak to nie przyjdziecie, przecież gotuje, to jak to? Bo się obrazi babcia jedna czy druga, czyli teściowa jedna czy druga, to chodzi para tak od jednych rodziców do drugich albo tylko do jednych, w zależności jak to się poukłada. I kiedy ta para tam słyszy, słuchajcie, to musicie tak, ale tego nie róbcie, tego kredytu to nie bierzcie albo nie w tym banku, takiego mieszkania nie kupujcie. I wtedy para zaczyna się zastanawiać, prawda? To właściwie to kto ma o tym zdecydować? No i w zasadzie tutaj już mogą się pojawić pierwsze problemy dla pary, dlatego że zwłaszcza kiedy jakaś jedna para rodziców jest taka częściej przekraczająca te granice, taka bardziej, prawda, aktywna w tym, to pojawia się trochę sprzeciwu i buntu ze strony tego drugiego małżonka, który jakby jest w stanie bardziej efektywnie postawić granice swoim rodzicom. I tutaj już mogą się pojawić jakieś pierwsze nieporozumienia, dlatego tak ważne jest postawienie granic. Natomiast później, kiedy pojawią się na świecie dzieci, to oczywiście myślę, że tutaj jednak przodują babcie, chociaż tu o dziadkach też nieraz możemy usłyszeć. Babcie są oczywiście wszechwiedzące, bardzo doświadczone. Sama jestem babcią, więc wiem, co mówię. Ale rzeczywiście gdzieś jest granica i trzeba się zatrzymać i pozwolić tej młodej mamie po prostu stanąć na dwóch nogach. Ona dopiero rozpoczyna tą swoją podróż, jakby sama poznaje swoje dziecko, dziecko poznaje ją, a babcia powinna jej towarzyszyć, być gdzieś tam w pobliżu, kiedy będzie jej ta synowa czy córka potrzebować, ale nie przejmować kontroli, nie wchodzić pomiędzy matkę, pomiędzy dziecko. No i tutaj jakby też może zwrócę uwagę na jedną rzecz, to się często pojawia, że kiedy rodzi się dziecko, zwłaszcza kiedy to jest pierwsze dziecko, to zwłaszcza tutaj mamy, ale nie tylko córki, czyli babcie, próbują wypchnąć swojego zięcia. Robią to oczywiście w dobrej wierze, żeby pomagać własnej córce czy synowej, a ten mężczyzna taki trochę jest wyautowany i stojący z boku. I w zasadzie on sam nie wie, czy on nie potrafi, czy mu nie pozwalają. A potem po jakimś czasie, kiedy rodzi się kolejne dziecko, żona jest często zdziwiona, że taki, nie wiem, Krzysiu czy Paweł nie pomaga. No, ale przecież ty wszystko robisz ze swoją matką, to po co ja właściwie jestem?
Media mają na nas ogromny wpływ. Nawet czasami nie jesteśmy świadomi, oglądając swoje ulubione seriale. Jesteśmy świadkami eksperymentów społecznych, tak jak ślub, kiedy nie zna się tej drugiej osoby, poznaje się tą drugą osobę w Urzędzie Stanu Cywilnego.
O małżeństwach paszportowych, wizowych słyszeliśmy od dawna i to już bardzo, bardzo dawno, prawda? Dawno temu płynął Batory do Ameryki i nieraz jedynym sposobem na to, żeby zostać było można było w tej Ameryce, no to był jedyny sposób wyjść za mąż czy ożenić się, ale to były te kontrakty po prostu. To było wszystko opłacone, wiza była uzyskana i w zasadzie tam nie było żadnego małżeństwa, tam był po prostu biznes, czysty biznes, układ. Natomiast tutaj to, co pani tutaj przytoczyła, są to rzeczywiście takie eksperymenty, tylko no, kłopot polega na tym, że to nie są eksperymenty w laboratorium, gdzieś tam w probówkach, tylko to są eksperymenty na ludzkiej psychice, na żywym organizmie, na taki, nie wiem, ślub na próbę. No jeszcze trochę i będziemy mieli do czynienia ze śmiercią na próbę, no aż strach się bać. I tak szczerze mówiąc, no ja jestem przerażona. Uważam, że na pewno niczego nowego nie wnosi do naszego życia. Zastanawiam się też, kto to ogląda i po co. Żal mi bardzo tych osób, które biorą udział w tych eksperymentach.
Czy zna pani receptę na udany związek?
Na pewno uczciwość i myślę tutaj o takiej uczciwości bardzo szeroko rozumianej. Jeżeli coś nie wychodzi, jeżeli coś się nie udaje, to ja jestem uczciwa i staram się uczciwie szukać różnego rodzaju rozwiązań, żeby to poprawić. Nie rozstawać się po pierwszych kłótniach, po pierwszych burzach, nie biegać z pozwami, nie straszyć się pozwami, bo w pewnym momencie to powszednieje. I straszenie siebie pozwem rozwodowym praktycznie to jest takie obrzucanie się jak dzieci w piaskownicy piaskiem. Oczy szczypią, ale nic z tego nie wynika. I myślę, że zawsze pozostanie w takiej pozycji nie wiem, chciałabym się dowiedzieć, ciekawisz mnie, bo tak naprawdę my się zmieniamy. Zresztą rodzina przechodzi przez fazy swojego rozwoju. My się zmieniamy, rodzina się zmienia. Zawsze jest coś nowego, jest coś ciekawego i myślę, że takie zaciekawienie daje takie życie, prawda? Ja jestem ciekawa, co będzie dalej. W takiej rodzinie jest życie, idziemy wspólną drogą. Na pewno ważny jest dialog, rozmowa. Dialog o tym, co dzisiaj, o tym, co będzie. Jeżeli rozmawiamy o recepcie na udany związek, to myślę, że umiejętność zostawiania kamieni za sobą, niewracanie. Jeżeli coś omówiliśmy, jeżeli przebaczyliśmy, jeżeli jesteśmy w tym szczerzy i uczciwi wobec siebie, to nie możemy przy każdej okazji wyciągać czegoś, co było lat temu, 5, 7, a może 27. To jest bardzo ważne. Myślę, że też unikanie mówienia do siebie w sposób, bo ty zawsze, albo bo ty nigdy. To rani, bo nawet jeżeli mąż czy żona, no nie wiem, jeżeli mąż rzuci te skarpetki na ziemię i usłyszy, bo ty zawsze, no to praktycznie on nie ma żadnej motywacji, żeby ich jutro nie rzucić. A jeżeli jakoś je zauważę i powiem o tym, że one tutaj leżą, to jest szansa, że ich tutaj jutro nie będzie.
Dziękujemy za te wszystkie dobre rady. Naszym gościem była psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Podlasiewicz.
Dziękuję, dziękuję za uwagę.
Po pierwsze rodzina. Beneficjentem projektu jest Tarnowska Kana, czyli Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży. Na projekt składa się kilka komponentów. Warsztaty dla młodzieży, eventy, programy telewizyjne oraz audycje radiowe. Po więcej informacji zapraszamy na www.kana.pl. Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej. Po pierwsze rodzina.